Bardzo ciepło witam wszystkich Państwa, drodzy słuchacze, przy radioodbiornikach Radia Rodzina. Dziś Wielki Czwartek, jeden z najważniejszych dni roku liturgicznego. Chcemy w krótkiej refleksji zastanowić się nad znaczeniem tego dnia. Nie ulega wątpliwości, że ostatnia wieczerza, którą Jezus spożywał ze swoimi uczniami, była ucztą paschalną. Warto więc zastanowić się przed chwilę nad znaczeniem żydowskiego święta Paschy. Otóż święto to zakorzenione jest w uroczystościach rolników, którzy składając Bogu dziękczynienie za pierwsze zbiory, tak zwane pierwociny, ofiarowywali Mu przaśne chleby, pierwociny trzód, zboża. To rolnicze święto nabrało nowego, głębokiego wymiaru po wyzwoleniu Izraelitów z Egiptu. To wyzwolenie miało miejsce około 1250 roku przed Chrystusem i pewnie wszyscy wiemy, że dokonało się pod wodzą Mojżesza. Do wydarzeń związanych z wyjściem Izraelitów spod panowania Faraona święto wzięło swoją nazwę. Otóż nazwa Pascha w języku hebrajskim oznacza przejście. I można tutaj mówić o różnego rodzaju przejściach. Zazwyczaj odnosi się ten termin Pascha do przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone. Niektórzy jednak egzegeci, bibliści odnoszą to do innego momentu, również związanego z wyjściem Izraelitów z Egiptu, a mianowicie do przejścia anioła śmierci wśród Egipcjan. To anioł śmierci miał zabić wszystkich pierworodnych Egipcjan. Uroczystości paschalne za czasów Jezusa trwały tydzień. Ich kulminacja przypadała na 14 dzień żydowskiego miesiąca o nazwie Nisan. Przebieg Paschy zasadniczo nie odbiegał od tego, co zapisano w Księdze Wyjścia. Mianowicie ofiarowano baranka paschalnego, skrapiano jego krwią odrzwia domów, używając do tego chizopu, a mięso spożywano w czasie uczty paschalnej. Często uczestnicy tej uczty stali z kijem podróżnym w ręku, co miało symbolizować ich gotowość do drogi. Baranka na ucztę paschalną wybierał zazwyczaj ojciec rodziny. Zwierzę to musiało być doskonałe, bez skazy, bo właśnie tak dyktował przepis prawa. Na terenie świątyni, u wejścia do dziedzińca kapłańskiego, ofiarnicy odbierali wybrane baranki, by na dźwięk trąb zabić zwierzęta zgodnie z przewidzianym rytuałem. Zebraną krew wtedy wylewano przed ołtarz, a stamtąd specjalnie do tego celu przygotowanym systemem kanałów spływała ona do potoku Cedron. A później z pozostałej części zwierzęcia urządzano wieczorem ucztę. Ucztę, którą sprawowano już w poszczególnych domach, w rodzinach. Otóż proszę Państwa, taka uczta paschalna, żydowska uczta paschalna składała się z kilku jasno określonych części, które musiały następować po sobie. Otwierała ją modlitwa zwana kidduszem i tuż po niej wychylano pierwszy kielich wina. Później według rytuału następowało obmycie rąk oraz łamano chleb, przaśny chleb pozbawiony kwasu. I później ojciec rodziny rozpoczynał Haggadę paschalną. Haggada paschalna to opowiadanie o wyjściu Izraelitów z Egiptu. Najczęściej najmłodszy z uczestników uczty zadawał pytanie, jakie znaczenie ma ta święta noc, którą dziś przeżywamy. I wówczas właśnie ojciec rodziny opowiadał wydarzenia zapisane na kartach Księgi Wyjścia. Po tym opowiadaniu, po Haggadzie, wychylano drugi kielich wina. Dalej, proszę Państwa, następowało błogosławieństwo chleba, a także gorzkich ziół i ich spożycie. Gorzkie zioła miały charakter symboliczny, miały bowiem symbolizować gorzki, cierpki los Izraelitów uwięzionych w niewoli egipskiej. Po spożyciu chleba, po spożyciu tych gorzkich ziół, następowało błogosławieństwo po posiłku i wychylano trzeci kielich wina. I wtedy, proszę Państwa, atmosfera nabierała charakteru bardzo radosnego. Rozpoczynano śpiewy psalmów, psalmy Hallelu, to psalmy od 113 do 118. Te śpiewy były bardzo radosne, bardzo podniosłe, a po nich wychylano czwarty kielich wina. Tak mniej więcej w skrócie wyglądał posiłek wieczorny, zwany wieczerzą paschalną. Otóż ten właśnie posiłek spożywał Jezus ze swoimi uczniami i w czasie tej paschalnej uczty nastąpiło ustanowienie Eucharystii. Jezus, proszę Państwa, wprowadza pewne nowum. Nowum w ten porządek uczty paschalnej. Otóż wszyscy ewangeliści zauważają, że Jezus po odśpiewaniu hymnów Hallelu, po odśpiewaniu psalmów, opuścił ostatni element tej uczty, a mianowicie wychylenie czwartego kielicha wina i wtedy wyszedł w kierunku Góry Oliwnej. Dlaczego? Jest to niezwykle ważny moment teologicznie. Otóż Jezus nazywa swoją śmierć kielichem, który musi wypić, kielichem, który przygotował mu Ojciec. Pewnego razu w rozmowie z apostołami pyta ich retorycznie, czy nie mam pić kielicha, który przygotował mu Ojciec, i nie ulega wątpliwości, że Jezus ma na myśli swoją śmierć. Natomiast w czasie Wieczerzy Paschalnej, w czasie Ostatniej Wieczerzy, Jezus zapowiada uczniom, że nie będzie pił już z nimi kielicha, aż do momentu, kiedy pić go będzie nowy w Królestwie Niebieskim. Otóż Jezus opuszcza ten czwarty kielich i udaje się na mękę, śmierć, i właśnie Jego śmierć zastępuje ten czwarty kielich wina. Z boku Chrystusa wypływa krew i woda, symbol chrztu i Eucharystii. I to właśnie ten czwarty kielich, krew, która wypływa z boku Jezusowego, symbol Eucharystii. Warto, proszę Państwa, wspomnieć o jeszcze jednym znaczeniu ustanowionej przez Jezusa Eucharystii. Otóż słowa przeistoczenia, słowa konsekracji, Jezus kończy wezwaniem: to czyńcie na moją pamiątkę. Co oznacza termin pamiątka? W tekście greckim Nowego Testamentu, w tekście oryginalnym, mamy użyte słowo anamnesis. Niemniej jednak jeszcze bardziej dobitny jest termin hebrajski, cikaron. Otóż cikaron należałoby nawet bardziej niż pamiątka tłumaczyć jako uobecnienie. Moglibyśmy powiedzieć, nieco parafrazując słowa Jezusa, to czyńcie na moją obecność. Mamy, proszę Państwa, w pewnym sensie dwie odmienne koncepcje wspominania. My, jako ludzie wychowani w kulturze zachodniej, w kulturze ukształtowanej o starożytne wzorce czy Grecji, czy Rzymu, gdy myślimy o wspominaniu, to swoją myślą biegniemy ku przeszłości. Żyjemy w chwili obecnej, natomiast naszą myślą oddalamy się wstecz do momentu, kiedy dane wydarzenie miało miejsce. Natomiast nieco inaczej ta koncepcja wspominania wygląda u Żydów, wygląda u ludów semickich. Otóż wspominać coś to sprawiać, że tamto dawne wydarzenie, które wspominamy, staje się obecne tu i teraz, tak jakby przenosić tamto wydarzenie do naszych czasów, a nie biec myślą wstecz. I na tym polega Eucharystia. Za każdym razem, kiedy uczestniczymy w Eucharystii, to wszystko, co dokonało się na drzewie krzyża, to wszystko, co dokonało się, kiedy Jezus umierał, staje się obecne pomiędzy nami tu i teraz. Wezwanie "to czyńcie na moją pamiątkę" jest więc de facto wezwaniem "to czyńcie na moją obecność pośród was". Dziękuję serdecznie za uwagę.